Drodzy bracia duchowni, drodzy kapelani wojskowi, osoby konsekrowane, czcigodne siostry zakonne, ekscelencjo, księże biskupie Stanisławie z Kościoła Polsko-Katolickiego, dostojni przedstawiciele władz świeckich, różnych urzędów z panem prezydentem Szczecina na czele, szanowni kombatanci i przedstawiciele służb mundurowych, panowie generałowie, oficerowie, żołnierze, strażacy i funkcjonariusze, czcigodni członkowie instytucji, stowarzyszeń, organizacji oraz wspólnot, które służą naszej ojczyźnie, znamienite poczty sztandarowe, umiłowani w Chrystusie siostry i bracia. Święto Niepodległości uświadamia nam wielką ofiarę i daninę krwi wylaną przez pokolenia Polaków dla odzyskania wolnej i suwerennej ojczyzny. Dziś wspominamy bohaterów historii oraz modlimy się za nich, aby dane im było cieszyć się ojczyzną niebieską. Pamiętajmy także o tych, którzy w naszym mieście i w naszym regionie walczyli i budowali wolną Polskę. 80 lat temu Szczecin i Pomorze Zachodnie stały się częścią Polski. Przybywali tutaj osadnicy z nadzieją, ale także z obawami i niepokojem towarzyszącym poczuciu tymczasowości i niepewności naszych zachodnich granic. Jednak zawsze historia naszej małej ojczyzny była przepełniona miłością do Polski, odwagą oraz walką o wolność. Moi drodzy, w Szczecinie było kilka odważnych wystąpień antykomunistycznych, a właściwie dążących do wolności. Może dlatego, że zabiegi władz komunistycznych były na naszych terenach intensywne, dlatego i oddolny sprzeciw był zdecydowany. Mało o tym pamiętamy. A w 1946 roku odbyły się demonstracje poparcia dla Stanisława Mikołajczaka, połączone ze starciem z bojówkami komunistycznymi. W 1951 roku, w czasach stalinizmu, odbyły się spore zajścia związane z zachowaniem pijanych żołnierzy sowieckich. W 1956 odbyła się demonstracja zakończona podpaleniem konsulatu radzieckiego. I wreszcie krwawy grudzień 1970 roku i wiele innych wydarzeń, które odegrały kluczową rolę w powstaniu Solidarności, co doprowadziło do przemian demokratycznych w naszym kraju. Umiłowani w Chrystusie siostry i bracia, miłość ojczyzny to nie tylko wdzięczna pamięć i szacunek dla ołtarzy przeszłości. Miłość ojczyzny to także odpowiedzialność za jej obecny i przyszły kształt. Nie możemy czuć się zwolnieni od tej odpowiedzialności. Każdy na swoim miejscu, zgodnie ze swoim powołaniem, możliwościami, winien troszczyć się o dobro, o siłę, również moralną, o sprawiedliwość w naszym ojczystym domu. I dzisiaj też z ogromną wdzięcznością patrzymy w kierunku naszych żołnierzy, bo zdajemy sobie sprawę, jaka ogromna odpowiedzialność na nich spoczywa. A my, jako wolny naród, patrzymy na nich z nadzieją, bo zdajemy sobie sprawę, że nasza wolność może w każdej chwili być zagrożona. W obecnej sytuacji chyba nie ma wątpliwości, że potrzeba nam jedności i modlitwy w intencji pokoju, by pomimo bardzo napiętej sytuacji międzynarodowej w naszej ojczyźnie, w sprawach zasadniczych, związanych z suwerennością, panowała zgoda i by życie społeczne było przesiąknięte duchem współpracy. Wydaje się to oczywiste, w praktyce często trudne. Dzisiejsza liturgia słowa kieruje nasze myśli i spojrzenie na wieczność. Wszystko, cokolwiek na tej ziemi zdobywamy, jest niczym, jest małe wobec tego, co czeka nas w wieczności. Usłyszeliśmy w pierwszym czytaniu z Księgi Mądrości, że do nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka, uczynił go obrazem swej własnej wieczności. Piękne zdanie. A święty Augustyn dodał, że niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. Kto nie odróżnia rzeczy ważnych od nieważnych, to za szczęście uznaje tylko posiadanie. Kto nie rozumie ważności spraw duchowych, a z trudem odnajdzie drogę do nieba, jeśli w ogóle ją odnajdzie. Ludzie, którzy walczyli o wolność Polski, za nic mieli sprawy materialne. Często porzucali stanowiska, zaszczyty, poświęcali nieraz życie rodzinne na rzecz służby dla innych, bo rozumieli, że ważne jest to, co nie jest materialne, ale duchowe. Ważna jest wspólnota i ojczyzna. Wielu z nich swoim życiem i poświęceniem potwierdziło słowa dzisiejszej Ewangelii. Służy, słudzy, nieużyteczni jesteśmy. Wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. W tym zdaniu kryje się pokora, ale również odwaga i duch służby. Kiedyś świętej pamięci już biskup Świeżawski mówił w jednym ze swoich kazań. I kościoły są potrzebne, i gmachy są potrzebne, i szkoły są potrzebne, i szpitale. A najbardziej jest potrzebny człowiek mądry i roztropny, który rozróżnia między dobrem a złem, czyni dobro, jest sprawiedliwy, mężny, czysty, wdzięczny Bogu i ludziom, który wierzy głęboko w Boga i życie oddaje za ojczyznę, za Kościół. Kontynuując tę myśl, można by powiedzieć, i co z tego, że będą wspaniałe nowe inwestycje, które są bardzo potrzebne i cieszą nas, jeśli będziemy żyli w gniewie i w kłótni i nie będziemy chcieli się odwiedzać i rozmawiać ze sobą? Co z tego, że medycyna będzie doskonalsza i usługi będą coraz sprawniejsze, jeśli człowiek będzie coraz bardziej samotny? Co z tego, że będziemy coraz lepiej wykształceni i więcej zarabiający, skoro będziemy pozbawieni życzliwości, wrażliwości na drugiego człowieka, jeśli siłą napędową naszego życia będzie tylko i wyłącznie niezdrowa ambicja i zazdrość? Dlatego, moi drodzy, trzeba zrobić wszystko, co w naszej mocy, by dbać o rozwój materialny naszej ojczyzny, który jest niezwykle ważny, ale również trzeba dbać o relacje między nami. Trzeba dbać także o wymiar duchowy, nie wolno o tym zapominać. Jeszcze jedno przesłanie. Niczego trwałego nie da się zbudować na nienawiści i na braku szacunku dla innych. Świadomy tego był kardynał August Chlont w 1948 roku, kiedy napisał list do ludności katolickiej ziem odzyskanych. Odważny list. I w tym liście wskazał na potrzebę wyrzeczenia się nienawiści, potrzebę przebaczenia i budowania relacji sąsiedzkich opartych na wzajemnym zaufaniu. W tamtym czasie napisać taki list to była ogromna odwaga. A 60 lat temu pojawił się list biskupów polskich do biskupów niemieckich, który zawierał zaproszenie do udziału w obchodach milenium chrztu Polski. List napisany przez biskupa, późniejszego kardynała Bolesława Kominka, podpisany również przez kardynała Stefana Wyszyńskiego. To orędzie można streścić w jednym zdaniu. Przebaczamy i prosimy o przebaczenie. List niezwykle ważny, ale władze komunistyczne wykorzystały treść tego listu do walki z Kościołem. Uważano, że w sytuacji, gdy w Polsce wciąż żywa jest pamięć o niemieckich zbrodniach, te słowa zawarte w orędziu będą dobrą okazją do ataku na Kościół. Moi drodzy, wówczas biuro polityczne KCPZPR wydało instrukcję, jak należy postępować w związku z listem i jaką propagandę należy rozsiewać. Zapisano tak. Po pierwsze, potępić postawę Kościoła określoną w orędziu jako antynarodową i antysocjalistyczną, sprzyjającą niemieckiemu rewizjonizmowi. Po drugie, napiętnować kierownictwo Kościoła jako antynarodowe. Po trzecie, wykazać fałszowanie przez Kościół dziejów narodu polskiego. I po czwarte, prowadzić rozróżnienie hierarchii i kleru rzymskokatolickiego. Właściwie chodziło o to, żeby skłócić biskupów z duchowieństwem. Moi drodzy, pomimo tych ataków, dzisiaj, kiedy patrzymy na historię i to orędzie, i ci biskupi są przez nas traktowani jako bohaterowie i niezwykle ważne orędzie. Ci, którzy z nimi walczyli, raczej są zapomniani. Droga chrześcijańskiego rozumienia patriotyzmu jest wymagająca, ale trzeba nią kroczyć, ponieważ uczy miłości do ojczyzny, a jednocześnie chroni przed nienawiścią. W 2017 roku powstał taki dokument Chrześcijański kształt patriotyzmu podpisany przez biskupów. Biskupi przypomnieli, że patriotyzm jest głęboko wpisany w uniwersalny nakaz miłości bliźniego i wynika z czwartego przykazania dekalogu. Czci ojca swego i matkę swoją. W takiej chrześcijańskiej perspektywie miłość własnej ojczyzny wyraża się przede wszystkim przez postawę służby oraz troski i odpowiedzialności za właśnie konkretne sprawy związane z ojczyzną. Czytamy w tym dokumencie. Za niedopuszczalne i bałwochwalcze uznać należy szukanie chrześcijańskiego uzasadnienia do szerzenia narodowych konfliktów i waśni. Miłość do własnej ojczyzny nigdy bowiem nie może być usprawiedliwieniem dla pogardy, agresji oraz przemocy. Potrzebny jest w naszej ojczyźnie patriotyzm bez przemocy i pogardy. Patriotyzm wrażliwy także na cierpienie i krzywdę, która dotyka innych ludzi. I nasza historia jest skarbnicą szlachetnego patriotyzmu. Umiłowani w Chrystusie siostry i bracia, to zupełnie oczywiste, że musimy bronić naszych granic i że musimy niestety przygotowywać się na najgorsze scenariusze, aby one nigdy się nie wydarzyły. Ale jednocześnie musimy się modlić i chronić nasze serca od nienawiści. To nie dotyczy tylko nienawiści między nami, bo to powinno być zupełnie niedopuszczalne, ale również nienawiści do innych. Umiłowani w Chrystusie siostry i bracia. Zakończę fragmentem listu świętego Pawła do Galatów. Listu, który mówi o wolności. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału. Wręcz przeciwnie. Miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie. Amen.